Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Emilia Bartkowska.
Ja mam duży dystans do tego, co robię. Tak chyba chciałabym, żeby to było oglądane jako ładne obrazki.
Honorata Martin, artystka, i Emilia Orzechowska, kuratorka, zorganizowały w Gdańskiej Galerii Miejskiej jej wystawę Na Jagody.
Ostatnią pracą, którą zrealizowała na parkowaniu, które ja robiłam w Parku Oliwskim. I gdzieś tam miałam cały czas takie poczucie właśnie jakiegoś takiego niedomkniętego rozdziału i też tego, że Emilka wyjechała w te góry i nie zobaczyła już tej pracy. No i właśnie zadzwoniłam do Honoraty z taką propozycją, czy to jest w ogóle dobry pomysł i co ona sądzi o tym. No i się okazało, że ona dokładnie dziś ma podobne myśli i podobne chęci i też bardzo jakby intensywnie myślała o tym, że taka wystawa powinna się w Gdańsku odbyć.
Ciężko powiedzieć, jaką ona miała wizję. Ja naprawdę spędziłam sporo czasu, próbując sobie przypomnieć rzeczy, które mówiła. No, zdałam sobie sprawę, że nie zawsze w relacjach jesteśmy tak bardzo uważni na to, co mówi druga osoba. Szczególnie w takiej intensywnej wymianie zdań cały czas. No, bardzo dużo o tym mówiła, ale ja teraz sobie wyrzucam jakiś taki brak uważności tego, że nie zapamiętywałam wszystkiego, co ona mówi o tych rysunkach, wszystkiego, co mówi o swoich planach, co pewnie by mi nie ułatwiło, bo ona miała 1000 planów na minutę i była bardzo kreatywna i też produktywna w swojej pracy, więc... Może byłoby jeszcze trudniej, natomiast ja nawet na początku borykałam się z tym, że nie wiedziałam, czy jej bardziej zależało na tym, żeby wydać Na Jagody, czy Jasia i Małgosię. To się szybko wyjaśniło, jak zaczęliśmy szukać rysunków z Emilią Orzechowską, że większość rysunków, które znaleźliśmy, były Na Jagody. I to były takie rysunki dosyć nowe w większości, prace, które ona rysowała, niektóre z nich powstawały też u mnie w domu, czy u niej w pracowni, w której odwiedzałam, więc znałam te prace. W każdym razie na pewno zależało jej na tym, żeby wydać Na Jagody. Wiem, że nawet miała jakieś próby pójścia do wydawnictwa.
Tuż nad Bogiem z lewej strony stoi wielki kur zielony. Noc go kryje skrzydłem kruczem, świt otwiera srebrnym kluczem, a zachodu łona złota zatrzaskuje jasne wrota. Nikt wam tego nie opowie, moje panie i panowie, jakie tam ogromne drzewa. Ile ptaszyn na nich śpiewa.
To, co jakby mi sprawiło trudność, to, że pierwszy raz pracowałam nad wystawą artystki, której nie ma już.
Z Emilką też było tak, że ona miała taki niesamowity dar obdarowywania. Obdarowywania ludzi czasem, energią swoją, sobą. Ula Wasielewska, która też się z nią przyjaźniła, powiedziała coś takiego po wystawie, że to jest niesamowite, jak wiele osób, na wernisażu było bardzo dużo osób, bardzo dużo rozmów też takich, jak dużo osób w ciągu jej życia poczuło się ważnych dla niej i byli z nią tak blisko bardzo, na różnych, bardzo różne relacje, ale wszystkie bardzo intensywne.
Tak, znałyśmy się i z Emilią miałam takie połączenie, jeżeli chodzi o...
Anna Patrini, performerka.
Mental, o połączenie dusz, to było po prostu niesamowite i nie jest to łatwe odnaleźć się w tym świecie pełnym tylu różnych zawirowań i tylu tysięcy, milionów ludzi, których napotykamy, żeby odnaleźć taką bratnią duszę. I była to bardzo cenna, jest nadal bardzo cenna znajomość. I dzieła Emilii zostały uwiecznione na okładce mojej płyty pod tytułem Duty Free. To jest pierwsza płyta, jaką wydałam z moim duetem z Kini Patrini. Podłoga w kolorze magenta, wymalowana gra w klasy.
A dlaczego właśnie wybrałaś Emilii obrazy?
Tak poczułam. To było po prostu coś takiego, co się dzieje w moim życiu zazwyczaj, czyli działanie spontaniczne, intuicyjne. Przez oko poruszyło moje serce.
mało komu tam się uda napatrzeć się na te cuda. Mało kto w wieczornej ciszy tę borową baśń usłyszy.
Ja znalazłam taki wywiad, który też przeprowadziłeś z Emilką po wystawie W Żaku ładne obrazki. Ja zapamiętałam taki fragment, jak ona mówiła, że zdecydowała się pokazać te prace na ziemi, bo jeżeli nie może ich powiesić i oprawić tak, jakby chciała, to woli na ziemi.
Bardzo możliwe, że chyba tak nawet będą pokazane.
Na podłodze?
Tak, na podłodze na pewno. A jakby jeszcze nie wiem, ile z nich zobaczymy. Bo nie wiem, czy one się w ogóle rozwiną. Niestety biały chrom nie mamy. Przestrzeń jest trudna. I one teraz muszą być takimi traszami trochę. Zresztą skąd, nie wiem, jakby to nasze przyzwyczajenie, że sztuka musi być oglądana na białych ścianach pod reflektorkiem i w złotej ramie. Ona tak naprawdę jest wszędzie. To tak samo jak zachwycają nas jakieś street art czy billboardy, bo tak naprawdę to wszystko jakby się miesza. Ciężko mówić o jakiejś sztuce wysokiej w tej chwili.
Nasza decyzja, żeby pokazać się w takiej wersji właśnie sauté, tak? Czyli bez ram, bez takiego oprawiania, jakiejś takiej nadmiernej kompozycji w samej przestrzeni. Wszystkie prace tak naprawdę są zawieszone po prostu bezpośrednio do ściany na magnesach, poza oczywiście gablotami, w których po prostu musiałyśmy też umieścić prace, które nie mogłyśmy pozwolić sobie na takie ryzyko, żeby uległy jakiemuś zniszczeniu. Myślę, że Emilka może by je tutaj bardziej brutalnie niektóre potraktowała, na przykład gwoździem, nawet szukając gdzieś atutów takim. No my na to byśmy sobie już nie pozwoliły, żeby cokolwiek zniszczyć, ingerować fizycznie w te prace. Natomiast gdybyśmy miały je oprawić, musiałybyśmy to zrobić naprawdę najlepiej na świecie, robiąc indywidualne ramy do rysunków i tak dalej. I no jest ten taki trochę pracowniany, roboczy klimat i ona też sobie takie rzeczy gdzieś tam wieszała przy pracy, robiła, zresztą cały czas pracowała z papierem.
Z każdym przyłożeniem jej dłoni do papieru ta energia w tym papierze została, ten papier jest nasączony jej energią, która jest w tym obecna, czyli tak jakby ona była tutaj obecna w tym wszystkim. To nie są pliki komputerowe, bezduszne, tylko to jest coś, co ona całą siebie włożyła w papier.
Dzień nad powodzi. Dzień nad powodzi. Daja pogody.
Od razu też pojawił się pomysł, żeby zebrać to po prostu w formie publikacji towarzyszącej wystawie. No i to się udało. I tutaj ogromna praca Macieja Bychowskiego, który w zasadzie tą książkę stworzył.
Mierzenie się z oczekiwaniami, jakie ewentualnie mogła mieć wobec tego Emilka, jakby ona sobie to wyobrażała, jak ona chciała, żeby to wyglądało. Oczywiście na to odpowiedzi nie znajdziemy teraz, więc w pewnym momencie tej pracy musiałem podjąć jakby swoją decyzję jako projektant, jaką to ma mieć formułę. Pomimo tego, że niemożliwością jest jakby wyzbyć się tej myśli, jak ona by chciała, żeby to wyglądało, musiałem troszkę się od tego odciąć, bo można byłoby zwariować po prostu chyba w pewnym momencie, jakby się tak cały czas myślało tylko o tych oczekiwaniach. To jest tekst z 1904 roku, bardzo klasyczny. Emilia pracowała w technikach głównie bardzo klasycznych, był rysunek, malarstwo. Te ilustracje, one są poza jakimikolwiek trendami tak naprawdę. One są właśnie w takim bardzo klasycznym charakterze, pomimo tego, że są szalone i pozostają dużo do wyobraźni, są takie bardzo złożone, skomplikowane czasami mogą się wydawać. Przez to, że pracowała cały czas w takich klasycznych technikach, ja stwierdziłem, że ja przede wszystkim chcę, żeby oddać tą właśnie taką szlachetność tego wszystkiego, zarówno ilustracji, jak i tekstu. No starałem się jakby odpędzić wszelkie trendy jakieś, które ewentualnie panują. No postanowiłem zrobić to w jak najbardziej klasyczny sposób po prostu. Klasycznej literatury dziecięcej, z bardzo klasycznymi ilustracjami, szalonymi. Też trzeba było w jakiś sposób zrównoważyć to, żeby jedno z drugim nie konkurowało w żaden sposób, tekst z ilustracjami, ilustracje z tekstem.
Mało kogo ból przypuści do tajemnych swych czeluści. Od kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi, idziemy wszyscy razem. Na jagody, a nasze czarne serca, czarne serca, biją na radośnie, bum, darabara, bum.
Że jedyną wydrukowaną jakby pracą na wystawie jest właśnie książka Na jagody, bo niektóre z tych prac faktycznie zafunkcjonowały czy to jako ilustracje w jakichś czasopismach, czy właśnie książkach jeszcze, które Emilka robiła w trakcie studiów.
A, tworzyłam taką książkę ABC Book i tam miałam takie hasło Dolce Vita, więc to była taka wyciągnięta kobieta z fotografii Newtona. Ma taką fotografię, taką wyciągniętą kobietę i długo ją malowałam. Jeden obrazek, który też jest pokazany na stronie Żaka, pokazuje ciało kobiece i jest Ofelią, zniknął. Może też się komuś tak spodobał.
A ta sowa to też wpadła tu z Szekspira?
Lubię sowy, bardzo lubię sowy.
Dokładne rysunki, o których wspominałaś, cienkopisem niebieskim zwierzęta, znowu mamy misia. Tutaj zwierzęta i tu jest jeden jakiś pejzaż niedokończony, ale te rysunki mają opisy snów. I tu jest na przykład sen 11, tam jest sen chyba 9, nie pamiętam. W każdym razie są takie 14, te numery sugerują, że ich musiało być dużo więcej. I tam też są pokrótce opisane te sny.
Moje rysunki to są chyba jakieś takie zapiski tego, co ja sobie przeżywam, co oglądam, co wpada do oczu, z których właściwie chciałabym pokazać, że z takich śmieciowych rysunków każdy może wychwycić coś, co lubi.
Pamiętnik?
Chyba wszystkie nasze prace tak związane są z tym, co robimy, że są swego rodzaju pamiętnikiem.
Tutaj taki pomysł był, żeby oddać ducha takiego miejsca pracy.
I to na przykład, to nie jest praca artystyczna Emilii, ale to jak miałyśmy taki przez chwilę szalony duet Lama i Szympans i gotowałyśmy różne wegańskie jedzenie na festiwalach gdzieś na Streetways, czy jakieś takie jednodniowe restauracje, to nam ogromną frajdę sprawiało. Gotowałyśmy całymi nocami. No i Emilka kiedyś chyba właśnie przy Lawendowej stwierdziła, że jest za zimne światło, że ona musi jakoś ogrzać to światło. I już wszystko było na styk, mieliśmy dwie noce nieprzespane i ona po prostu zaczęła sprejować jakąś folię, żeby nadać jej takiego tonu, jakiego chciała. Ciąć papier, sklejać na taśmę krojącą i w chwilę zrobiła coś takiego. Ja to zachowałam i tak tutaj stwierdziłam, w zasadzie uparłam się, że zawiesimy, żeby trochę ocieplić światło.
Tak jak pierwsza część przestrzeni galerii jest bardziej właśnie z tymi gablotami pomalowana na ciemny granat, że jest takie bardziej wrażenie właśnie takiej muzealności i takiego bardzo selektywnego pokazywania właśnie tych wybranych rysunków. Tak ta druga część, o wiele mniejsza, bardziej tutaj się skupiłyśmy na dużych formatach, jest kilka rysunków i obrazów. I to wszystko jest właśnie w takim trochę chaosie pokazane i w takim właśnie też takim niedokończeniu i takim poczuciu jakby bycia cały czas w jakimś procesie twórczym. I tutaj też w tej części pokazujemy właśnie wybrane książki. No, zrobiła kilkanaście, więc ta książka też gdzieś tam cały czas jakby rezonowała w ogóle w naszym myśleniu o tej wystawie i tak naprawdę nawet jeżeli prezentujemy rysunki na przykład kulturystów, to one też są po prostu w jakimś pliku kilkunastu pojedynczych kartek, które też właśnie można tak oglądać, wertować jak książkę.
Ja ich nie znałam wcześniej i tu jest na przykład Paul, jest Łukasz, Sympatia, Olgierd 26 lat, Wielka Nieskończona Miłość, Leszek 42 lata. Zestaw panów, nie mam pojęcia, czy to była inspiracja jakimiś jednymi pokazami kulturystycznymi, czy skąd się ci panowie wzięli, jednak rysunki są przepiękne i tak jak w wielu wypadkach musiałyśmy wybrać serii po kilka. Tutaj ciężko nam było się zdecydować na jakiś. Stwierdziłyśmy, że one potrzebują tej ilości. Oni w zasadzie. Więc zdecydowaliśmy się pokazać w formie książek. Jest wiele książek, które są w gablotach. Na jednej stronie to jest znów niestety nasz wybór, dlatego bo były zbyt delikatne, żeby nawet w białych rękawiczkach pozwolić je pokazywać.
na jagody.
Ja byłem zawsze zafascynowany bardzo twórczością i też takim etosem pracy Emilki, bo ona była niezwykle pracowitą osobą już na studiach. Wydaje mi się, że ona miała świadomość tego, że to, co robi, robi dobrze i konsekwentnie dąży do jakiegoś, nie wiem, czy do celu, po prostu rozwija się konsekwentnie i ja byłem zawsze wielkim fanem tak naprawdę jej twórczości, więc z ogromną przyjemnością, chociaż z dużym poczuciem odpowiedzialności podjąłem się zrobienia tej publikacji.
Iwona Zając, artystka. Pracuje w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy Piwnej.
Emilkę znam, miałam też okazję ją poznać, robiliśmy wspólnie warsztaty w Rumi, w Pucku i w Wejherowie i wtedy jakby tak bliżej ją poznałam, jej energię. I później Emilia miała pracownię obok mnie, jakby ściana w ścianę, w stoczni, tak, to był ten moment, że mogłam ją jakoś bliżej poznać, ale to by było znowu nadużycie, gdybym powiedziała, że byliśmy jakoś sobie bliskie, lubiłyśmy się po prostu. Nie byłam bardzo ciekawa jej twórczości. Tak, ona po prostu była taką fascynującą osobą.
Ciężko jest uciec od tego, że każdy związany z Emilką ma swoje uczucia na ten temat. I to trochę o tym, żeby to nie było o nas, o tych wszystkich ludziach, którzy zostali gdzieś samotni, tylko o tym, żeby zrobić jak najlepiej potrafimy, wyobrażając sobie, jak może ona chciałaby.
No ale też myślę, że ważne jest to, że tak jak Honorata wspomniała, że na wernisaż przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi, osób związanych z Emilką, znających ją. I tutaj mamy codzienne prawie, że raporty z galerii, że przychodzi bardzo dużo osób.
Po pierwsze, spędzają tu bardzo dużo czasu. Są czasami ponad godzinę, nawet dłużej, wracają. Nie znają Emilii, nie wiedzieli, kim ona jest, dopiero się dowiadują. Jest jakieś takie głębokie wzruszenie tutaj, wiesz, na tej wystawie, to na pewno. Ale też te prace, ich moc, ich siła powodują, że odwiedzający galerie nie mogą się od nich oderwać. Jest to jednak bardzo taki intensywny kontakt z jej twórczością. Zaglądamy do jej szkicowników. To rzadko się zdarza, że możemy takie rzeczy oglądać. Wernisaż oczywiście to był taki moment, kiedy po prostu wszyscy bliscy przyszli, znajomi, przyjaciele. W galerii się po prostu wszyscy nie mieścili, ale tak jak widzę w ciągu tygodnia i w weekend zaczynają przychodzić ludzie zaciekawieni samą wystawą.
Trochę nie wiedziałam, czym będzie ta wystawa tak naprawdę początkowo. To się też tutaj formuje w jakiś sposób. A ładnymi obrazkami na zawsze dla mnie pozostaną. Jak kiedyś nie potrafiłam wyrzucić żadnego, to teraz bardzo chyba nawet chciałabym się nimi wszystkimi podzielić.
Też jest bardzo dużo prac gdzieś rozsianych po całej Polsce i świecie, bo ona miała ten taki gest obdarowywania swoimi pracami wielu osób. Właśnie listami, rysunkami, które gdzieś upychała, gdzieś takimi prezencikami, które gdzieś zostawała, ale też pięknymi pracami, które dawała. Aż teraz po prostu wstyd się przyznać, ale ja aż się poczułam, pamiętam, prawie że dotknięta tym, że na urodziny mojego brata małego dała mu jeden z najpiękniejszych na ten moment rysunków, jakie zrobiła. Ja mówię, Boże, ja mam dla niego jakąś głupią książkę. Znowu dajesz lepszy prezent ode mnie. Więc ja jestem pewna, że można by zrobić jeszcze niejedną wystawę z prac, których, bo to jest wszystko ze zbioru rodziców Emilki. Więc to jest wszystko od nich z prywatnego zbioru. Jestem pewna, że można by zrobić przepiękną wystawę bazując na prezentach, które Emilia dawała wszystkim wkoło.
No, znając Emilkę też prywatnie, Honorata, przyjaźniąc się z nią tyle lat, z innego punktu widzenia żeśmy trochę robiły tą wystawę i to też było właśnie takie trudne jakby też emocjonalnie i gdzieś też nie chciałyśmy cały czas, mając w tyle głowy, że po prostu, że chcemy zrobić wystawę Emilki Bartkowskiej. To jest najważniejsze i żeby po prostu to też nie była taka wystawa właśnie in memoriam.
Po prostu świetnych prac.
Tak.
A te kije, które tutaj przywlokłaś, to one będą służyły też do jakiejś...
Kije miały być ogniskami i miały pokazywać, że obrazki też można piec jak kiełbaski. Ostatnio poszłam na plażę i Stwierdziłam, że kiedyś się brało łopatki, wiaderkę, latawce, a wszystkie zabawki są jakby już na plaży, czyli wystarczy pobawić się kijkami. I parę innych fajnych kijków w dziwnych kształtach znalazłam, z których pewnie zrobię sobie niedługo jakieś zabawki.
Tutaj jest jakiś projekt, do końca nie wiem czego, podejrzewam, że wielkiego totemu. Tutaj się te kółeczka oderwały, on jeździł. Tutaj mamy totem naprzeciwko totemu. Totalnej Emilki, która wykorzystywała wszystkie formy i medium. A to na przykład jest list, który dostałam od Emilki kiedyś w kopercie. Wyszywanka na płótnie, nie ma ani jednego słowa, cały rysunek jest skrupulatnie wyszyty. Niech nas nie zwiedzie to, że jeżeli wydaje się nieskończone, niedoszyte, jeśli ona mi tak to wysłała, to znaczy, że tak miało być. To jest takie trochę islandzko inspirowane, bo mamy lamy, które uwielbiała, mamy misie, które też uwielbiała, też pracowała 2 lata z rzędu w górach w schronisku, żeby być na hali kondradowej, żeby być bliżej gór i mimo, że ta praca jest bardzo ciężka fizycznie, bo tam na Giewont to idą wszyscy, więc tam w sezonie są absolutne tłumy, więc gotowanie, sprzątanie i tak dalej, to zawsze znajdowała czas rano o świcie, żeby iść na spacer, poobserwować misie, żeby wieczorem się przejść, posłuchać, czy jakieś nie idą. Tam kiedyś zadzwoniła do mnie i powiedziała, że widzi małe misie. I na pewno jak są małe, to gdzieś jest mama i schodzi z góry i się trochę boi, więc wie, że najlepiej udawać, że wszystko jest okej i po prostu głośno mówić, więc ona będzie mi głośno mówić do telefonu. I mówiła bardzo głośno, w pewnym momencie zaczęła śpiewać też do tego telefonu głośno i tak doszła do schroniska w asyście misi.
Są też takie rysunki, które powstały całkiem niedawno. To się przywiązłam.
No, tutaj bucha energią.
Tak, są też fascynacje komiksami. Znowu małe myśli depresyjne, trupy i bicia kijem. A wszystkie różowe to koralowce, które bardzo lubię się im przyglądać. No i trochę może o lesie jest, bo strasznie mi go brakuje w tej Warszawie.
Emilka no, rysowała i malowała od zawsze i w gimnazjum też była plastycznym i liceum. I tamte prace stare widać było niewątpliwie bardzo dobrą, wyrobioną kreskę i ogromną łatwość osiągania pewnych efektów rysunkowych. I to było już na takim bardzo wczesnym poziomie. Wartość artystyczna była taki bardziej nastoletnia, mniej świadoma może, natomiast umiejętności ogromne. W związku z tym te plamy i kreski wynikają z absolutnie świadomych decyzji, szczególnie, że ona była pedantyczna i w tym swoim bałaganie to wszystko było jej decyzją. I nawet jak zapisywała sobie na rysunku gdzieś godziny zajęć z jogi albo czegoś, to z drugiej strony na przykład coś tam dopracowywała. Ta jej chaotyczność była pozorna. Ona miała nad tym wszystkim kontrolę i cały czas się zastanawiałam, jak ona by to pokazała.
To był kalendarz, w którym zaczęło się notować jakieś, nie wiem, projekty, które chyba powstawały jeszcze przy okazji tego, jak byłam w pracowni profesora Krychowicza tutaj na Akademii. Tak naprawdę on to zawsze wszystko oglądał i mówił, że wystarczy powiększyć tylko jakiś tam fragment z tych wszystkich zapisków. I taki trochę też mam stosunek do tego, że cały ten zbiór tych wszystkich obrazków, które tu pokazuję, to są jakieś szkice, które można wziąć, powiększyć. W tej chwili wszystko jakby się skanuje i obrabia.
A kontakt z demonicznym profesorem Krychowiczem, jego przewrotnym asystentem Jackiem Staniszewskim?
To chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy w mojej edukacji. I jestem szczęśliwa, że miałam do czynienia z takimi postaciami.
Ja w ogóle jak jeszcze się tak dobrze nie znałyśmy, to kojarzyłam Emilkę ze studiów. Ona była w pracowni profesora Cześnika. I ja pamiętam, że nie znając jej zwracałam uwagę na obrazy i ona była już, bardzo się zaznaczała w tej pracowni jako świetna malarka. Zresztą Krzysztof Polkowski, profesor, który wcześniej był asystentem profesora Cześnika, teraz jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych i Akademia Sztuk Pięknych partycypowała w wydaniu książki. Powiedział, że on bardzo dobrze, mimo że Emilia nie była u nich długo, to bardzo dobrze ją pamięta, że bardzo się tak wyraźnie zaznaczyła jako malarka właśnie wtedy. Później jak się przeniosła do Warszawy, no to pracowała w pracowni profesora Buszewicza przy składzie książki.
To są rulony, które powstały w pierwszych dniach pobytu na Akademii w Warszawie. I były takie pierwsze wstrząsy, że studenci tam to takie ładne kotki i wszystko, co tam jest, to jest takie miłe i przyjemne. I też wydawało mi się, że już bardzo słabo widzę i znowu muszę iść do okulisty. Bardzo dużo, nie wiem, krążących myśli zapisanych. Depresje, wygrańcy, kiełbasy. Śniadanie studenckie polega na parówkach z bułką często, więc...
Uwielbiała dzieci, miała też taką energię, że dzieci ją uwielbiały, po prostu kochały ją. No nie miała, nie zdążyła, ale wiem, że bardzo chciała mieć, bo rozmawiałyśmy o tym. I no tak, przede wszystkim dzieci ją uwielbiały, ja czasami Edkowi opowiadam.
Jakie tam ogromne drzewa, ile ptaszyn śpiewa. Dzień nadchodzi. Na jagody.
Że ona w sobie miała cały czas dziecko, pielęgnowała je. Profesor Zamiara, z którym pracuję, wywiesił dla studentów taki tekst o sztuce, jak być artystą, jakby zaznaczając, że może tytuł nie jest, żeby nie zwracali uwagi na tytuł, ale na tekst Boyce'a, Josepha Boyce'a. I ja przeczytałam ten tekst i znowu mi stanęły łzy w oczach, ponieważ zdałam sobie sprawę, że cały ten tekst jest o Emilce. Daj sobie upaść, ucz się obserwować węże, zakładaj niemożliwe ogrody, zaproś na herbatę kogoś niebezpiecznego. Rób małe znaki, które mówią tak i rozmieszczaj je wszędzie w twoim domu. Bądź przyjacielem wolności i niepewności. Ciesz się na sny, płacz w kinie na filmach. Rozhuśtaj się, jak umiesz wysoko na huśtawce przy księżycu. Pielęgnuj różne nastroje. Wzbraniaj się bycia odpowiedzialnym za coś, rób to z miłości. Ucinaj sobie często drzemki. Przekazuj dalej pieniądze, zrób to teraz, pieniądze nadejdą. Wierz w czary, śmiej się ile się tylko da. Kąp w księżycowej poświacie. Miej dzikie, fantazyjne marzenia. Rysuj na ścianach, czytaj każdego dnia. Wyobraź sobie, że jesteś zaklęty. Chichotaj z dziećmi. Przysłuchuj się starym ludziom. Otwórz się, zanurz, bądź wolny, chwal samego siebie. Porzuć strach, baw się wszystkim. Rozbawiaj dziecko w sobie. Jesteś niewinny, zbuduj zamek z kołder, zmocz się, przytul się do drzew, pisz miłosne listy. Wiadomo, że niektóre zdania warto traktować metaforycznie, natomiast jest tu kilka takich, że rzeczywiście wręcz dosłownie. I też na przykład jak przeczytałam Chichotaj z dziećmi, przysłuchuj się starym ludziom, to jakby od razu też pomyślałam o tym, że Emilka nie dość, że miała taki przepiękny kontakt z dziećmi i po prostu czuła tą energię, to też... Bardzo uważnie słuchała ludzi, też ludzi starszych. Bardzo często przychodziła i mówiła, że pozna jakąś panią w tramwaju. I wyszła z nią z tramwaju na przykład, czy siedziała gdzieś na ławce i rozmawiała. I więc taka...
Emilia Bartkowska zginęła w Tatrach w 2014 roku. Miała 28 lat. Audycję zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy fragmenty rozmowy, którą przeprowadziłam z Emilią Bartkowską w Galerii Żaka w 2011 roku oraz utwór nagrany przez Annę Patrini na potrzeby wystawy Na Jagody.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.